młodszym i starszym. Takim punktem centralnym tego, tak naprawdę, my się, wiecie, tak wokół tych różnych wydarzeń obracamy, ale w kontekście Słowa Bożego punktem centralnym to jest powrót starszego, tego młodszego syna i ta uczta, tak, weselna. Weselić się należy. I tak naprawdę centralnym punktem tego przypowieści jest to. A nam się kojarzy wesele z czym? Z ucztą weselną baranka. I zanim powiemy sobie o tym, sobie nawiążmy do tej uczty. W objawieniu 19 rozdziale, jest napisane właśnie o tej uczcie. 19 rozdział. Może nie będę czytał wszystkiego, ale w momencie, gdy upadła wielka przetecznica, gdy ją osądzono, tak? Gdy ten system, o którym kiedyś mówiłem, światowy, który stworzył szatan w Kainie, on upadł, wtedy w wersecie 5, może będę czytał 4, dokonało się coś niesamowitego. I upadło 24 starców i 4 postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja. A od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie, weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Widzicie, młodszego brata, młodszy brat przygotował się, ubrano go, nałożono mu szaty nowe, najlepsze szaty, tak? A tamten nie chciał wejść, przyszedł z pracy, nie chciał przybrać szat i nie chciał wejść. I teraz w kontekście wesela pojawia się trzech synów tak naprawdę. Mateusz 8 rozdział tak traktuje właśnie tą historię o tym weselu. Mateusz 8 rozdział od wersetu 10 do 12. Tutaj Pan Jezus uzdrowił sługę setnika. Tak naprawdę człowieka spoza narodu. Właśnie już zaczynamy mówić o tych poganach. Trzeci syn pojawia się. I zobaczmy, gdy Jezus to usłyszał, co powiedział ten setnik do Niego, tak? Po uzdrowieniu syna, czy tam przed, już nie pamiętam, ale powiedział takie słowa: zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Pojawia się trzeci syn. Syn, którym my jesteśmy, tak? Z pogan, tutaj. Tam było dwóch z ludu wybranego, o których on często mówił. I widzicie, w Mateusza 21, 28, 32 jeszcze przeczytamy sobie, bo ja tak chcę powiedzieć na bazie tych tekstów pewną rzecz, 28, przepraszam więc, że tak skaczę, bo tutaj też mowa jest o tym, jest takie podobieństwo, zobaczcie, znów o dwóch synach. Znów dwóch synów się pojawia. I tu znowu jest mowa o celnikach i tak naprawdę o grzesznikach. I mówi taką przypowieść, że jeden do jednego syna i do drugiego powiedział: idź pracuj w winnicy, tak? Jeden powiedział, że tak, panie, pójdę, ale nie poszedł. A do drugiego powiedział: idź pracuj, nie pójdę, ale po namyśle poszedł. I tak Pan Jezus kwituje tą przypowieść. Który z tych dwóch wypełni wolę ojcowską? Znowu mamy ojca. Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice, wasz młodszy brat, tak, z tego co mówiłem, wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznicy uwierzyli mu, a wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Zobaczcie, wasz młodszy brat uwierzył Janowi. Ci grzesznicy, wiecie, którzy porzucili religię ojca. I wiecie, ktoś powiedział o tej przypowieści synu marnotrawnym, że postępek tego młodego, tego młodszego brata, tak, tego syna, było takie, taką zniewagą ojca, że majątek dzielono po śmierci ojca. A on ze życia tu już chciał. Czyli można powiedzieć, że on jakby potraktował ojca jako martwego. Nie ma ciebie już dla mnie. Ja chcę swoją schedę i uciekam. I tak, to była taka wielka obraza. I powiem wam szczerze, jak popatrzymy sobie na celników i grzeszników, to dokładnie tak było. Oni swoim uczynkiem tak naprawdę martwi się stali dla religii Izraela, dla Boga, tak? Dla Jahwe. Oni po prostu, to było martwe dla nich, koniec. To są grzesznicy, którzy poszli służyć dla mamony wśród obrzezanych, tak? Nieobrzezanych, przepraszam, przeklętych, że tak powiem, ludzi. I poszli w jawny grzech. Dla nich żadnego przykazania, praw i tak dalej nie było. I tak dokładnie się oni zrobili. Oni byli jak martwi. Dlatego Żydzi takich bardzo prześladowali. Ale Pan Jezus z przyjściem swoim, wiecie co pokazał? Pokazał odpowiedź na moje pytanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, czytając o synu marnotrawnym, właściwie dlaczego ten syn odszedł? Bo w tej przypowieści nie ma tego. On po prostu powiedział, ja chcę odejść. I gdy byłem młodszym chrześcijaninem, tak się zastanawiałem, no co mu mogło się nie podobać. Ale sobie tak wziąłem to, no nie, to jest tylko taka przypowieść, co się obrazuje. Ale widzicie, kontekst ten pokazuje to, dlaczego młodszy odszedł. Wiecie, kto był winny tego, że odszedł młodszy brat? Ten starszy. To on był winny. To on był winny. To przywódcy Izraela. Dlaczego? Przyjrzyjmy się historii Izraela. Wiecie, w Starym Testamencie, pamiętacie, kto był u władzy w Izraelu? To byli królowie i książęta, tak? To był... Potem byli kapłani i prorocy. I to byli wszyscy. I wiecie, w Starym Izraelu, w Starym Przymierzu, Żydzi robili takie złe rzeczy. Ja wam powiem, raz zakon cały im zgubili. Pismo Święte zginęło im. I po latach za Juzjasza znaleźli księgę zakonu. Wyobrażacie sobie? To jest niesamowite. Były czasy, że w miejscu najświętszym przed nim stały, nie wiem, jakieś wozy, niewozy dla poświęcone jakimś tam ciałom niebieskim, bogom pogańskim. Ktoś tam zarzuca, że oni, wiecie, w pewnym momencie wynajęli grzeszników nieobrzezanych, żeby służyli miejscu świętym. To chyba Jeremiasz pisze. Ja po prostu, wiecie, jak to czytałem, no to barbarzyńców wpuścili do świątyni, żeby oni służyli, wiecie, robili te rzeczy, które tam normalni kapłani robią. To po prostu no, głowa, tak włosy się jeżą. Co się działo? Ale z tamtych czasów pośród ludu Bożego byli prorocy. W tamtych czasach jeszcze pamiętali chwałę Bożą. Wiecie, ten róg. Tam nie było tylko światło i oczy, ale był róg mocy Bożej. Bo wiecie, tam ferment był, ale Bóg był. Były usta Pana. Wiecie, Dawid był mężem według serca jakiego? Bożego. A wiecie, pośród jego dostojników kto był? Są wymienieni dwaj prorocy. Żaden król nie miał wśród swoich dostojników proroków ust Pana. Tylko Dawid jest wspomniany. Nawet Salomon nie miał, bo ja sobie zrobiłem takie studium, wiecie. To jest niesamowite, że usta Pana były odsuwane od narodu Bożego. Tylko Dawid miał usta Pana. Ta chwała była wtedy, wiecie, to była ta różnica. A dzisiaj kto rządził Izraelem? Pan takich upokorzył, bo wtedy tak odeszli od Boga, wiecie, to wszystko, to religię tak zbezcześcili, że Bóg ich wygonił, tak? Wygnał ich do Babilonu, do Asyrii. Po 70 latach odbudowano to wszystko. I wiecie, Izrael się zdaje przyjął lekcję. Przyjął lekcję, bo gdy odbudował ten przybytek, to gdy Chrystus przyszedł, nigdzie żadnych bałwanów nie ma w świątyni. Nie ma. Doskonała religia, doskonały zakon rozmnożony w wielu egzemplarzach, komentarz, dokładnie litery, tak prawo rozbite na atomy, w Sadduceusze, faryzeusze przestrzegają, wiecie, 101% zakonu, tak? Stają i modlą się, bo chcą pokazać ludowi, że wiecie, jak się modlić. Oni są światłem. Zobaczcie, według litery są idealnym narodem. Ale gdzie jest chwała Boża? W świątyni Izraela, która kiedyś stała ze Starego Testamentu. Gdzieś słyszycie o jakichś prorokach Pana, o uczniach prorockich. Wśród przewodników są uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze, są znawcy prawa, wiecie, rozbili prawo na atomy. A gdzie są prorocy? Powiem wam gdzie. Gdy Jezus się rodził, jest powiedziane, że wdowa wyszła w świątyni i nazwano ją prorokini Anna. Ona służyła Bogu w postach i modlitwach. I gdy on się narodził, to miała co powiedzieć narodowi, ludowi Bożemu. Bo mówiła o nim. Ona została nazwana prorokini Anna. Wiecie, w Nowym Testamencie, jak Chrystus przyszedł, nikt nigdzie nie czytał o żadnym proroku. Tylko tam jest prorokini Anna i Symeon, na którym jest Duch Święty. I prorokiem, który się pojawił, to był kto? Jan Chrzciciel. I Chrystus potem był nazwany prorokiem. Zobaczcie, a starsi gdzie? Ludu. Ten róg Boży, ta chwała Boża, gdzie byli? Oni byli w prawie, w zakonie, w literze. I zobaczcie, że to nie doprowadziło ich do miłości Bożej. Bo Pan mówi, nie macie miłości Bożej. Bo gdybyście ją mieli, miłowalibyście mnie, który mówię od Ojca. Jeżeli miłujecie, że Ojca miłujecie, mnie byście miłowali. Wiecie, to oni powinni byli być na miejscu tej Anny w świątyni. Tam w postach, modlitwach i tam w szukaniu Pana. I On by im powiedział, jak mają odczytać prawo Boże, jak mają je interpretować, jak mają je zastosować. A oni wzięli prawo Boże i Pan Jezus im mówił, wytykał, że tyle żeście zrobili tych swoich interpretacji, że wykrzywiliście prawo Boże. Czyż nie była wina starszego brata? Że młodszy nie mógł dotknąć chwały? Jemu nie wystarczyły litera, nie wystarczyła doskonała ideologia, bo on chciał Boga, on chciał Chrystusa, tej chwały, która była w świątyni. I gdy chwała Boża przyszła do Izraela, to ci, co byli głodni, nienajedzeni, zaczęli się do Niego zwracać, przychodzić normalny do chwały Bożej i Żydom oczy opadły. Bo to, co było ich cierniem, to, co było im tam, wiecie, godziło w ich godność jako przywódców, oto nagle widzą to, co myśmy próbowali przez tyle lat naszym prawem doskonałym zrobić. On nic nie zrobił. Nikim jest. Nawet nie jest pokolenia kapłańskiego. Przyszedł i poszli do niego. I nawracają się. A on mówi do nich, należało się cieszyć, bo grzesznicy pokutują. Przyjaciel tu nie ma? Jak oni mogli się cieszyć? Co to oznaczałoby, żeby zaczęli się cieszyć? 3 razy powiedziane jest, należało się cieszyć, należało się cieszyć, należało się cieszyć. Bo grzesznicy pokutują. Jak się cieszyć? Jak ja swoje grzechy widzę? Jak się cieszyć, gdy muszę się przyznać, pokutować, że chwałę Bożą porzuciłem, że nie ma Boga w moim życiu? To powiedzieli, że ty mocą Belzebuba wyganiasz demony. I powiem wam szczerze, w tej całej historii Żydzi sercem wyczuwali, że on jest kimś większym niż inni. Że występuje jako ojciec odwieczny, ojciec narodu. Wiecie, bo sercem to się czuje, bo on przyszedł pogodzić 2 braci, którzy byli nie do pogodzenia. Oni byli nie do pogodzenia. I się okazuje, że w nim byliby pogodzeni, bo gdyby faryzeusze, wiecie, saduceusze weszli, tak? Oni by się spotkali na weselu, ale oni nie chcieli wejść, bo to by oznaczało przyznanie się do grzechu. Ale oni zatwardzili swoje serca. Nie przyjęli tego. Wiecie, oni jako naród mieli coś takiego w sobie jako gniew i zawiść. I apostoł Paweł mówi, ja tu miałem cytować, ale nie ma czasu. I on powiedział, że ja jako apostoł pogan, zwróćcie uwagę, tak? będąc apostołem pogan, chciałbym tak pełnić swoją rolę, tą obowiązek, żeby pobudzić do zawiści, do gniewu rodaków moich. W jakim celu? Żeby niektórych zbawić, tak czy inaczej. Widzicie, co to był za naród? To był taki naród, że nie chce wziąć czegoś, ale zazdrości tym, co biorą. Tak? I jest zły. No bo po prostu kipi. No bo jemu prawo, serce zabrania wziąć coś, co duch pragnie, tak? A inni w to idą, grzesznicy się nawracają i po prostu, wiecie, no zazdrość, złość, no jak się w takim czymś radować i cieszyć, że grzesznik to wraca? Wiecie, to dotyczy religii też, tych tradycyjnych. Zwróćcie uwagę, że tak właśnie jest. Ludzie niewierzący ze świata tak zwanego, z kościołów, z tych takich tradycyjnych, tak reagują, bo mówią, wolałbym widzieć mojego syna, córkę martwą, niż tak nawróconego. Tak? Porzucił grzechy, cudzołóstwa, łajdactwa, pijaństwo, narkotyzm, tak? I mówi, porzucił to wszystko i święty się zrobił. I co mówią? Cieszymy się? Wolimy widzieć go martwego niż takiego. Ale wiecie co? Nie sięgajmy za daleko, bo ja chcę wam dzisiaj powiedzieć, jak mogłoby wyglądać dzisiejsza współczesna przypowieść o synu marnotrawnym. Wyobraźcie sobie jakiś zbór, kościół, taki normalny, który przestrzega prawa, który, wiecie, ma słowo, no, opanowane, tak, żyje sobie takim swobodnym, spokojnym życiem, wiecie, nie grzeszy, nic złego nie robi, moralnie jest bardzo dobry, ten kościół sobie tak płynie, jest tak fajnie, nie? I nagle ktoś w kościele się odwraca. Jakiś młodszy człowiek, albo grubsza młodszych ludzi, i ferment, i nagle coś im nie pasuje, wiecie, odchodzą. I kościół patrzy, co to jest w ogóle? Pijaństwo, rozpusta, poszli w świat, tak wyłączeni zostali, całkiem wcięci. I mija lata, 10, 20 lat, 30 lat, kościół oczywiście rośnie, rozmnaża się, kościół żyje, tętnie jakoś takim życiem, takim duchowym. I Słowo Boże i wszystko i się zdaje, jest pięknie, ładnie, ci grzesznicy, tam gdzieś jakieś echo czasami przychodzi o nich, tak, że znowu coś gorszego zrobili, ale wiecie co, po 30 latach słyszą nagle, co tam mówią, że co, znaki, cuda, się nawracają, no, uzdrowienia jakieś, no co to w ogóle jest, ci grzesznicy, heretycy, ci co po prostu, wiecie. A w życiu tych ludzi, tego człowieka, nagle sam Chrystus, wiecie, stanął, zobaczyli Pana, tak jak apostoł Paweł, tak? Taki heretyk, wiecie, taki syn marnotrawny Izraela, co chrześcijan prześladował, nagle spotkał się z Chrystusem, wiecie, został przemieniony, tak? Zaczęła się chwała Boża przejawiać i przychodzą, na przykład ten jeden z tych grzeszników po 30 latach do zboru. Bracia, radujcie się, nawróciłem się do Pana. Tak wszyscy. No tak. Chwała Boża, znaki i cuda. Power, moc Boża. Słuchajcie, idziemy nawracać grzeszników. Cieszcie się. I co bywało w życiu kościołów? To nie jest z Boga. No, wiecie, jest jakieś rozwiązanie, żeby się usprawiedliwić. No, to nie jest z Boga, bo my nie wierzymy, bo te rzeczy ustały, tamte ustały, a te jeszcze nadejdą, a tych nie będzie nigdy, bo to tylko symboliczne. I możecie mówić, wymyślać, co chcecie. A ludzie popatrzyli, wiecie, co to w ogóle jest. I się zabrali i poszli. I okazuje się, że Chrystus przychodzi do zboru i mówi, wiecie co, należało się cieszyć. Że się grzesznicy nawrócili. Tak? Tylko dla tego zboru, dla tych ludzi, no to zostaje fragment ani zimny, ani gorący, tak? Albo gdzieś tam, gdzieś twoją pierwszą miłość porzuciłeś, tak? Albo i tak dalej, i tak dalej. No, to zostaje dla tego kościoła. to Małyszy niech słucha, co Duch Boży mówi do zborów. Nie pomogły księgi, wiecie, prawo rozbite na atomy. Nie przekonało młodszego brata. Musiał zobaczyć chwałę Bożą. Musiał zobaczyć chwałę Bożą. Religia najdoskonalsza, życie pobożne nie przekonało, bo chwała Boża, buruk Boży, bo olej Boży. I właśnie Żydzi byli, ja wiecie, tak sobie to przemyśliwałem, że Żydzi byli bliscy uznania tego, co mówi Chrystus. Bo on zrobił coś, co ludzie oczekują. Wiecie, tak jak ludzie, wiecie, oczekują, że przyjdzie ktoś i pogodzi Żydów, tak? Ismaelitów, to znaczy tych Arabów i pogan, chrześcijan, tak? Pogodzi. Wiecie, to będzie taki znak, że to jest niebyle kto. Ja wam powiem szczerze, właśnie dla nich, dla tych przywódców Izraela, Chrystus stał się takim znakiem. Dlatego jak będziecie czytać sobie Nowy Testament, zwróćcie uwagę, ile razy Pan Jezus mówi o tych celnikach i grzesznikach. Ja zawsze ich utożsamiałem z poganami, a to się okazuje, że On mówi o Żydach, o Izraelach, o młodszym bracie starszego brata, który nie chciał się nawrócić. Dlatego On takim to wytykał, bo oni byli dla nich wielkim znakiem tego, kim On jest. I wiecie, oni byli bliscy przyjęcia tego, bo on robił rzecz niemożliwą do zrobienia. Godził starszego z młodszym. Godził totalnego grzesznika, potępieńca, z pobożnym i świętym, który oni ze sobą nic nie chcieli mieć wspólnego. On ich godził. To wiecie, to cud jest. Ale jedna rzecz im tak przeszkadzała. Bo to mógł zrobić tylko Bóg. Tylko Bóg, tylko Pan, Święty, Jahwe, jestem, który jestem, mógł coś takiego zrobić. I Chrystus o tym mówił. I tylko myślę dlatego, tego nie zrobili. Nie przyjęli, nie pogodzili się swoim bratem. Ostatecznie powiedzieli, że On jest Chrystus. Tak naprawdę, wiecie, no, od diabła, tak, przed ludźmi. Zwodziciel, może dobry nauczyciel, ale my dalej swoje prawo będziemy rzeźbić i robić to. I oni to robią. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch Boży mówi do zborów. Amen.